Dziesięciolecie Radia Wisła było planowane z rozmachem. W trakcie dyskusji o programie uroczystości dowiedziałam się, że każdy z redaktorów ma otrzymać kilka minut, aby przedstawić się słuchaczom, tym razem osobiście. W pierwszym momencie pomyślałam, że jest okazja, aby tak trochę usprawiedliwić się, że mówię o muzyce, a nie proponuję jakichś nagrań. Ale ponieważ problemy związane z działaniem radia i jego technicznymi możliwościami zostały złożone w ręce bardziej kompetentne, więc nie chcąc wchodzić na mniej znany mi teren, stanęłam przed dylematem, co powiedzieć o muzyce ciekawego, tak aby zachęcić do słuchania moich dumań. Jak wytłumaczyć tytuł? O muzyce socjologizującą. Moja prezentacja w jakimś stopniu podobała się, a ponieważ publiczność zareagowała dość przyjaźnie, postanowiłam więc powtórzyć i nagrać tę audycję specjalnie dla Państwa. Dlaczego o muzyce socjologizująco, a nie na przykład muzyka a socjologia? Muzyka i socjologia. Nie chcę żonglować między dwiema bardzo skomplikowanymi naukami. Muzyka, historia, teoria, socjologia, klasy, warstwy, grupy. Uznałam, że tak sformułowany temat o muzyce socjologizującą będzie lżejszy, bardziej może kontrowersyjny, ale chyba lepszy na radiowe monologi. Ten tytuł nie zobowiązuje mnie do naukowych udowadniań ani rozpraw. Oczywiście muzyki należy słuchać, a nie mówić o niej. Zgadzam się. Słucham. I tej na najwyższym poziomie, i tej raczej chwilami nieudolnie, ale z wyobraźnią, wykonywanej przez dzieci, przez moich uczniów. Jednak nawet dzieci chcą coś więcej wiedzieć o świecie muzycznym, niż tylko ruszać palcami po klawiaturze. Im bardziej ciekawski uczeń, tym więcej pyta. Oto kilka z nich. Czy tylko z muzycznych, wielopokoleniowych rodzin wychodzą geniusze muzyczne? Czy obecnie tylko Chińczycy potrafią grać Chopina? Pytanie zadane przez 8-latka Chińczyka. Czy Polacy grają tylko Chopina? Czy konkursy mają wpływ na kariery muzyczne? Czy za kilka lat będą zupełnie inne utwory pianistyczne w modzie? I co o tym decyduje? Uczeń lat 12. Odpowiedzi na te pytania są nasieniem, z którego powstają moje felietony. W tym momencie Państwo, którzy mnie słuchaliście w przeszłości, macie okazję lepiej zrozumieć moje refleksje i moje analizy obiegowych prawd. Ale nie tylko uczniowie są ciekawscy. Mój kolega radiowy, Leszek, też kiedyś zapytał mnie, po co w ogóle jest potrzebna teoria muzyki. Chociaż jest to doskonały temat do dłuższego dumania, postanowiłam spróbować odpowiedzieć na to pytanie, korzystając z naszego spotkania. Ostatnio mój wnuk Dante, komponując, grając takie lub inne połączenia dźwięków i akordów, od prostych do tak skomplikowanych jak 13-dźwiękowe zestawy, zasypuje mnie pytaniami, co to jest baba, jaki to akord. Poprosiłam więc Dante o pomoc, zapraszając go do fortepianu. Richard Wagner znany jest ze słynnego akordu na samym początku jego opery Tristan i Isolda, nazwanym w historii muzyki akordem trystanowskim lub wagnerowskim. Dante, proszę. Powtórz ten akord jeszcze raz. Ciekawe, piękne. Ale jak oczywiście muzykolodzy i teoretycy odkryli, akord ten jest właściwie niczym tak bardzo nowym. Kilkadziesiąt poważnych prac jest temu tematowi poświęconych. Na przykład identyczny akord jest użyty wiele lat wcześniej przez Beethovena w jego sonacie. Dante, proszę. Posłuchajmy tego akordu jeszcze raz. Co ciekawe, ciekawsze, Fryderyk Chopin około 20 lat wcześniej użył tego samego akordu w jego ostatnim utworze pisanym przed jego śmiercią w mazurku op. 68 nr 4. Dante, proszę zagrać 6 taktów tego mazurka. Posłuchajmy jeszcze raz tego akordu w wersji Chopina. Dlaczego więc nie beethovenowski akord, nie chopinowski, a właśnie wagnerowski? Tu już potrzeba głębszej wiedzy o budowie systemu tonalnego, którego rozwój zaczął się około 2500 lat temu. Ale jeśli Państwo słuchaliście uważnie, to na pewno zauważyliście, że każdy z tych akordów inaczej się zaczyna, rozwija, inaczej się kończy. Wagner rozpoczyna jego operę idąc dźwiękami w górę, używając tego akordu na samym początku opery i powtarzając go wielokrotnie jako motyw miłości Trystana do Izoldy, stworzył efekt niezapomniany, zostający w pamięci słuchacza. U Beethovena ten akord jest lekkim jakby wstrząsem po pierwszych bardzo czystych akordach systemu tonalnego. Rozwiązuje się w dół, bo ten wstrząs jest dopiero zapowiedzią całej wielkiej opowieści muzycznej, jaką jest ta sonata. Chopin. Utwór pisany w okolicznościach tragicznych, ale nazwany mazurkiem, tańcem, pisany podczas krwotoków, kaszlu, duszenia się i braku oddechu. Jak się czuł w ostatnim okresie życia, Chopin delikatnie pisze w swoich listach. Polecam książkę Chopin Letters w języku angielskim, dostępną na Amazon. Akordy następujące po sobie, bez zasad klasycznych następstw, w tym mazurku zwłaszcza, zapowiadają nową erę w rozwoju muzyki. Erę jakby błądzących po klawiaturze akordów impresjonistycznych, przyszłych klaserów systemu dwunastotonowego, tragedii recitatywów, jakie są na przykład w operze Wocek, czy dysonansów w koncercie skrzypcowym Berga, krzyku jazzu, dzisiejszej może i metaliki. Akord, który przyszedł do historii teorii muzycznej jako akord wagnerowski, ale i użyty przez Beethovena i Chopina, jest obecnie dość popularnym środkiem wyrażenia emocji kompozytora. Przytoczę tutaj tylko nazwisko kompozytora brazylijskiego Flavio Camis, który nagrał w 2006 roku utwór pod tytułem Tristan Blues. Myślę, że to była interesująca, króciutka wycieczka w krainę teorii muzyki. Muszę dodać, że chopinowski mazurek jest utworem, który nie ma końca. Tak, ten utwór można grać tyle razy, ile się chce i skończyć tam, gdzie artysta czuje, że właśnie tu, w tym miejscu, powinna zapanować cisza. Posłuchajmy więc mazurka Chopina, myśląc o tym, jak bardzo jest on już w XXI wieku. Zafascynował się tym akordem i tą kompozycją 11-letni uczeń. Jak jednak znajomość drobnych nawet aspektów teorii muzyki może wzbogacić nasz odbiór. Dante, proszę. nadzieję troszkę przekonałam Państwa o tym, że o muzyce można snuć rozmowy, można dumać, można się fascynować całą oprawą, jaka otacza i utwory, i życie muzyków, i same wykonania. Do następnego spotkania.